Moi drodzy, dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego jest świętem, które oficjalnie w liturgii kończy okres Bożego Narodzenia. Co prawda, kiedy przyjdziemy jeszcze do kościołów, to zobaczymy w nich żłóbki, ubrane choinki, także usłyszymy kolędy i bardzo dobrze, bo właściwie do okresu od 2 lutego można w kościele i śpiewać te pieśni i on może być przebrany w taki sposób, jak jest to uczynione w Boże Narodzenie, ale oficjalnie, formalnie już od jutra w liturgii Kościoła wchodzimy w okres zwykły. I ten okres Bożego Narodzenia, w którym jeszcze jesteśmy, w którym cieszymy się radością tego, że Jezus przychodzi na świat, i kończy się świętem Chrztu Pańskiego. Kościół na dzień dzisiejszy daje nam do rozważenia wydarzenia z życia Jezusa, jakie działy się tuż przed Jego rozpoczęciem działalności publicznej. Słyszeliśmy co nieco o tym we fragmencie Ewangelii, który przed chwilą wybrzmiał w tej świątyni. Zanim Jezus zaczął publicznie nawoływać do nawrócenia, to święty Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do zmiany życia i zachęcał do chrztu w Jordanie. Ten chrzest, który był zewnętrznym symbolem oczyszczenia wodą, był przygotowaniem do tego, żeby ludzie zrywali w swoim życiu z grzechem i otwierali się na przyjście Mesjasza, który już niebawem miał się pojawić, na przyjęcie Jezusa, który wkrótce miał już rozpocząć swoją działalność. Kiedy Jezus przychodzi nad rzekę Jordan, gdzie Jan udziela chrztu, wtedy dzieje się dziwna rzecz. Tak opisuje ją święty Łukasz. Posłuchajmy. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Moi drodzy, w tym fragmencie Ewangelii, w tym, co pisał święty Łukasz, widzimy, że Bóg po chrzcie Jezusa publicznie potwierdza Jego tożsamość. Ty jesteś moim synem umiłowanym, usłyszeli wszyscy ludzie, którzy stali nad Jordanem. Jeżeli ktoś miał jakiekolwiek domysły, przypuszczenia czy wątpliwości, one musiały ustąpić przed tym pewnikiem, przed tym głosem Boga, który jako Ojciec potwierdza tożsamość Jezusa, Jego Syna. Bóg w ten sposób też potwierdza, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. I moi drodzy, warto też powiedzieć o jednej rzeczy. To wyrażenie, w którym Bóg mówił wprost o Jezusie, że jest Jego Synem, pojawia się jeszcze raz. Są jeszcze inni świadkowie, którzy słyszeli, kiedy Bóg mówi tak o swoim Synu, o Chrystusie. Kiedy podczas wędrówki na górę Tabor Jezus wędruje z 3 uczniami, Piotrem, Jakubem i Janem, wtedy, kiedy są sami na tej górze, On przemienia się wobec nich i wtedy oni znowu słyszą głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany. Pod koniec swojego życia święty Piotr w jednym ze swoich listów odnosi się do tego wydarzenia. Pisze to w słowach trochę zastanawiających, bo być może ten fragment listu jest odpowiedzią na pewne zarzuty, że Ewangelia, którą głoszą, jest wymysłem ludzkim, że apostołowie sobie to wszystko wymyślili, tak samo jak Grecy wymyślili sobie różne mity, aby w ten sposób uzasadnić istnienie swoich bogów. Ale święty Piotr mówi bardzo mocno o tym w sposób następujący. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Moi drodzy, święty Piotr jako naoczny świadek życia Jezusa, jako uczeń, który najbardziej go ukochał, zostawia nam takie słowa. Był naocznym świadkiem życia Jezusa. On słyszał to, co Bóg mówił o swoim Synu. On oraz inni apostołowie nie postępowali za wymyślonymi mitami. Nie przekazali nam wymyślonej Ewangelii, ale to wszystko, co widzieli i za co oddali swoje życie. My dzisiaj jesteśmy ich spadkobiercami. Słuchając się w głos Kościoła, słuchając słowa Pisma Świętego, nie słuchamy wymyślonych mitów, ale słuchamy to, co Kościół przez wieki przekazywał nam jako nienaruszony skarb wiary, abyśmy i my także mogli być uczestnikami zbawienia. Moi drodzy, Jezus, kiedy po swoim zmartwychwstaniu objawia się jeszcze uczniom, jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem, zostawia im jeszcze inne słowa, które zapisuje chociażby ewangelista Mateusz. Jezus mówi do swoich uczniów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Moi drodzy, te słowa pokazują nam, że chrzest nie jest jakimś wymysłem Kościoła, czymś, co wymyślili księża, ale jest sakramentem, który zostawia nam sam Jezus. Sakramentem, przez który stajemy się na nowo dziećmi Bożymi. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że bardzo często chyba zapominamy o tej prawdzie. Zapominamy o tym, że jesteśmy wszyscy powołani do nieba, do zbawienia, ale przecież rodzimy się w stanie grzechu pierworodnego. I właśnie chrzest święty gładzi ten grzech, powoduje, że stajemy się na nowo dziećmi samego Boga, otwiera nam na nowo bramy nieba. Cytując papieża Benedykta XVI, Bóg jest u początków istnienia wszelkiego stworzenia, a w sposób szczególny jest ojcem każdej istoty ludzkiej, pozostaje z nim lub z nią w relacji wyjątkowej i osobistej. Każdy z nas jest chciany i kochany przez Boga. To też bardzo ważne słowa, bo przypominają nam o tym, kiedy przeżywamy uroczystość Chrztu Pańskiego i przypominamy sobie nasz chrzest, który zwykle przyjęliśmy jako małe dzieci, że każdy z nas jest dzieckiem Boga, że każdego z nas Bóg chciał, żebyśmy istnieli na tej ziemi, żebyśmy poznali Jego i Jego miłość i żebyśmy potem mogli z Nim żyć w niebie. Niezależnie od tego, co dzieje się w moim życiu, jestem przez Niego chciany i kochany. Jeżeli przyjmiemy tak naprawdę dogłębnie tę prawdę w naszym życiu, że Bóg pragnie naszego zbawienia, pragnie nas mieć przy sobie, że tak bardzo nas ukochał, iż zesłał swojego Syna, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, to przyjęcie tej prawdy może całkowicie zmieniać nasze życie, zmieniać perspektywę naszego patrzenia. Kiedy przyjmiemy tę prawdę wiary, kiedy uwierzymy w to, że Bóg nas naprawdę tak bardzo ukochał, wtedy możemy całkowicie otworzyć się na to wszystko, co Bóg nam daje. Możemy urzeczywistnić i pozwolić rozwinąć się w naszym życiu temu wszystkiemu, co Bóg złożył w naszym życiu jako dobre, a czego czasami nie rozwijamy z powodów lęków, grzechów czy niedowierzania w miłość Bożą i co przez to jest skarłowaciałe czy nierozwinięte w pełni. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę zatrzymali się przy sakramencie Chrztu Świętego, który mam wrażenie, że dzisiaj jest trochę niedoceniany i też nierozumiany. Chciałbym, żebyśmy też zobaczyli, jak rozumieli ten sakrament pierwsi chrześcijanie. Bo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zdarzało się, że ci, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo z pogaństwa, po przyjęciu wiary, chrzest przyjmowali bardzo późno. Zdarzało się, że praktycznie niekiedy na łożu śmierci dopiero był im udzielana łaska Chrztu Świętego. Dlaczego tak było? Dlatego, że chrzest gładzi wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie nasze grzechy uczynkowe. A w tamtych czasach w niektórych kręgach panowało przekonanie, że jeżeli ktoś nawrócony z pogaństwa przyjmie chrzest za wcześnie, to jeżeli znowu popadnie w jakieś grzechy, to już drugi raz chrztu nie może przyjąć, więc lepiej poczekać z tym chrztem do momentu, kiedy no właśnie będziemy pewni, że raczej żadnych grzechów już nie będziemy czynili. Ale dość szybko zrozumiano, że chrzest jest przecież dobrodziejstwem, bo otwiera nam bramy nieba, więc nie można go odsuwać. Bo co by było, gdyby ktoś umarł, zanim przyjmie chrzest? Może ryzykować utratę swojego zbawienia, bo cały czas żyłby w stanie grzechu pierworodnego, gdyby nie został ochrzczony przed śmiercią. Zatem chrześcijanie zaczęli udzielać chrztu wszystkim tym, którzy go pragnęli, którzy byli do niego odpowiednio przygotowani. Zaczęto też powszechnie chrzcić dzieci, zobowiązując jednocześnie rodziców do tego, żeby czuwali nad tym ziarnem wiary, które było zasiane w duszach ich dzieci, aby ten, mówimy o tym ładnie w Kościele, depozyt wiary, tę wiarę powoli przekazywali dzieciom, wierząc, że skoro wychowują się w rodzinach chrześcijańskich, to rodzice doprowadzą je do wiary, która wyda owoce w swoim czasie. Moi drodzy, pierwsi chrześcijanie rozumieli, jak ważny jest chrzest dla naszego zbawienia. Dlatego tym bardziej, powiem szczerze, dużym smutkiem napełnia mnie fakt, że czasem słyszę nawet od ludzi wierzących, którzy wydaje mi się, że chcą dobra dzieci, ale źle rozumieją, kiedy odwlekają przyjęcie Chrztu Świętego przez ich dzieci lub w ogóle na to się nie decydują. Czasem pada stwierdzenie, kiedy dorośnie, to sobie wybierze, w co i jak chce wierzyć. Moi drodzy, moglibyśmy z tym się zgodzić, gdyby wiara była po prostu jakimś systemem filozoficznym, jakąś nauką, czy gdyby chrześcijaństwo było jakąś grupą, do której przynależą ludzie, którzy chcą żyć według pewnych zasad i po prostu je wyznawać. Ale doskonale wiemy, że tu nie chodzi tylko o jakąś grupę czy filozofię, bo tutaj chodzi o kwestię naszego zbawienia. Chrzest gładzi grzech pierworodny. Przez łaskę Chrztu Świętego otwieramy się na Boga, stajemy się Jego przybranymi dziećmi. To można porównać przez pewną analogię, co prawda daleką, do sytuacji, gdyby rodzice wobec dziecka, które zaczyna dorastać, powiedzieli: będę karmił je przez całe życie mlekiem, bo kiedy dorośnie, to sobie wybierze, co lubi i co mu smakuje. Ja nie będę mu teraz narzucać, czy ma jeść mięso, czy warzywa, czy inne rzeczy. Wiemy doskonale, że do właściwego rozwoju potrzebujemy właściwego pokarmu. Tak samo dla właściwego rozwoju życia duchowego potrzeba najpierw łaski Chrztu Świętego, przez które łaska wiary jest zasiana w naszych sercach. Dlatego w tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim tym z Was, którzy dbacie o łaski, które płyną z sakramentu Chrztu Świętego i staracie się rozwijać je u siebie, u swoich bliskich, u swoich dzieci. Dziękuję Wam wszystkim, którzy pielęgnujecie swoją wiarę, którzy nie zapominacie o tym, że życie człowieka nie kończy się w momencie śmierci, ale zmienia się, bo wtedy przechodzimy do Boga. Dziękuję tym wszystkim z Was, którzy pamiętacie o codziennej modlitwie, o korzystaniu z sakramentów świętych, szczególnie z sakramentu spowiedzi, pokuty i pojednania. Bo jest to sakrament, który podnosi nas z naszych grzechów, nawet jeżeli po Chrzcie Świętym zdarzyło nam się w nie upadać. Żyjąc w stanie łaski święcającej, możecie przyjmować Jezusa w Komunii Świętej, który was wewnętrznie przemienia, który powoli zmienia wasze serce i daje wam okazję do tego, aby umacniać was swoją łaską i prowadzić was do zbawienia. Dziękuję wam za to, że troszczycie się o swoją wiarę. Ale dziękuję także tym z rodziców i dziadków, bo też nasze babcie i dziadkowie często mają w tym udział, że nie poprzestajecie na przyjęciu chrztu przez wasze dzieci, ale że pamiętacie o tym, żeby powoli uczyć je modlitw, prowadzić je z wami do kościoła, nawet jeżeli nie wszystko rozumieją. Dziękuję wam o tym, że pamiętacie, że w życiu ważne jest troska o życie wieczne, że przypominacie mi o spowiedzi, o Komunii Świętej. Dziękuję wam też za to, że nie ulegacie mentalności tego świata, która często sugeruje nam, że najważniejszym dla dziecka jest to, żeby miało zapewniony dobrobyt i swobodę w rozwijaniu talentów, ale już nie mówi nic o tym, że ważnym jest także, a może jeszcze bardziej, uczenie wartości i godziwego życia, dbanie o życie duchowe, bo nie jesteśmy zwierzętami, ale mamy duszę, mamy żyć wiecznie, bo tego chce Bóg. Nie poprzestawajcie na waszych wysiłkach i prowadzeniu waszych dzieci do wiary, bo zobaczycie, że owoce tego będziecie też widzieli w późniejszych latach waszego i ich życia. Moi drodzy, powoli kończąc, chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że jesteśmy powołani do tego, żebyśmy rozwijali wiarę, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Czasami o tym trochę zapominamy, ale nie zapominajmy o tym, że kiedy spotkamy się kiedyś z Panem Bogiem, On będzie pytał nas właśnie o to, co zrobiliśmy z darem naszej wiary. Nie będzie pytał nas o to, co osiągnęliśmy, ile zer mieliśmy na koncie, ale o to, czy otworzyliśmy się na Niego, czy przyjęliśmy dar bycia Jego dziećmi, czy otrzymując dar zbawienia, na Niego faktycznie się otworzyliśmy. I kiedy dzisiaj przeżywamy właśnie Święto Chrztu Pańskiego, postarajmy się żyć na nowo prawdą i odkryć tę prawdę. Prawdę, która mówi nam o tym, że naszym Ojcem jest Bóg. Niezależnie od tego, co dzieje się w moim życiu, to On pragnął mojego istnienia, ale także mojego szczęścia. Bo Bóg, jak mówi Pismo Święte, stworzył nas z miłości i pragnie, żeby człowiek żył w prawdziwej miłości. Nie jesteśmy przypadkiem czy błędem na tej ziemi, ale jeżeli istniejemy, żyjemy, to dlatego, że Bóg pragnął naszego istnienia. Byliśmy w Jego planach miłości. To, że urodziliśmy się w konkretnym miejscu i czasie, przypomina nam też, że to nie my uczyniliśmy się ludźmi, nie my sprowadziliśmy siebie na świat. Gdybyśmy chcieli powiedzieć filozoficznie, ten bierny aspekt bycia kiedyś urodzonym poprzedza aspekt czynny, czyli nasze działanie. Najpierw trzeba się urodzić, być człowiekiem, żeby później, wzrastając, podejmować konkretne decyzje, żyć i działać. Podobnie jest w życiu wiary z łaską Chrztu Świętego. Nikt z nas nie może uczynić siebie chrześcijaninem. Nikt nie może stać się chrześcijaninem bez łaski Chrztu Świętego. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy ochrzczeni i wprowadzeni we wspólnotę Kościoła, możemy właśnie dalej rozwijać naszą wiarę. Kiedyś, gdy przyjęliśmy łaskę Chrztu Świętego kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, jeszcze nie byliśmy świadomi tego faktu, bo większość z nas zapewne była zaniesiona do świątyni, gdy mieliśmy kilka miesięcy, najwyżej kilka lat. Ale kiedy wzrastamy, jesteśmy powołani do tego, żeby starać się uświadamiać sobie dar wiary, który został wtedy w nas złożony. I warto też zapytać samych siebie, czy w swoim życiu mam świadomość tego, że przez sakrament Chrztu Świętego jestem uczniem Jezusa, że powinienem starać się żyć Ewangelią, która nie jest wymyślonym mitem, jak to pisze święty Piotr, ale jest nauką, którą zostawia nam Chrystus. Czy jestem świadomy tego, że jako chrześcijanin powinienem unikać czasami pewnych rzeczy, szczególnie grzechów w moim życiu, bo on niszczy moją relację z Bogiem. Powoduje, że oddalamy się od daru zbawienia, a niektóre rzeczy nawet powinniśmy robić, bo są związane z rozwojem naszej wiary. Moi drodzy, warto gdzieś o tym pamiętać. Warto pamiętać, że nasza wiara, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, która była rozwijana często przy pomocy naszych rodziców, dziadków, jest wiarą w coś konkretnego, konkretniej w kogoś bardzo konkretnego, w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, ale ona też pociąga nasze działania. Nie wystarczy po prostu powiedzieć, że wierzę. Kiedyś, gdy dyskutowałem trochę z kimś, kto mówił, że przecież, proszę księdza, ja wierzę w Pana Boga, ale przecież nie potrzebuję chodzić co niedzielę do kościoła, korzystać z sakramentów świętych, ja wierzę w Boga. To wtedy przypomniały mi się słowa, które zawarte są w Piśmie Świętym. Szatan też wierzy i drży. On jako upadły anioł przeciwny Bogu ma jeszcze lepsze poznanie Boga niż my. Wierzy w Niego, bo Go doskonale zna, ale jest przecież Jemu przeciwny. Jest duchem upadłym. Nie wystarczy powiedzieć, że wierzę, ale starać się praktykować swoją wiarę, otwierać na łaski, które Bóg nam daje. Dopiero wtedy zobaczymy, jak wiele pokoju i radości daje nam życie z Bogiem. Co prawda, ten problem istnieje właściwie od wieków, bo nawet w czasach pierwszych chrześcijan byli ci, którzy mówili, że są chrześcijanami, ale niekoniecznie praktykowali swoją wiarę. Już w IV wieku święty Symplicjan, biskup Mediolanu, mówi do słynnego profesora wymowy Wittoryna, który twierdził, że jest chrześcijaninem, takie słowa. Ja Cię nie wierzę, bo ja Cię nie widzę w Kościele, ja Cię nie widzę na kazaniach, ja Cię nie widzę u sakramentów świętych. Zatem możemy dodać, w jaki sposób jesteś chrześcijaninem, skoro nie praktykujesz swojej wiary. Moi drodzy, pierwsi chrześcijanie, przyjmując na serio wiarę w Chrystusa, jak doskonale wiemy z historii, zmienili świat. W przeciągu kilku pierwszych wieków chrześcijaństwo rozpowszechnia się po całym wczesnym świecie i zmienia też mentalność ludzi, otwierając ich na Boga i na bliźniego. Bo najważniejszym przekazaniem chrześcijaństwa jest miłość Boga i bliźniego. To była wiara bardzo konkretna, posunięta niekiedy aż do oddania swojego życia za Jezusa. Niektórzy twierdzą, że tym, co spowodowało zwycięstwo chrześcijan, było to, że oni byli nie tylko wyznawcami Jezusa, bo było przecież wielu wyznawców różnych religii, ale oni byli wyznawcami nauczyciela z Nazaretu, który umarł za grzeszników i zmartwychwstał. Byli świadkami Jego zmartwychwstania. Co więcej, ta wiara w zmartwychwstanie dawała uczniom pewność, że i oni zmartwychwstaną. Zatem czego mamy się lękać? Nawet jeżeli ktoś czymś nam grozi, my wierzymy naszemu Bogu, który jest ponad tym wszystkim. I to właśnie zmieniało ludzi, którzy patrzyli na nich, którzy byli zafascynowani głębokością i żarliwością ich wiary, zwyczajami, które były inne niż zwyczaje ludzi tamtego świata. Moi drodzy, podobnie dobrze by było, żeby było z naszą wiarą, żebyśmy w taki sposób nią żyli, żeby inni, patrząc na nas, byli zafascynowani naszą wewnętrzną radością, pokojem, kulturą osobistą, tym wszystkim, co reprezentujemy i co robimy. Zawsze mamy szansę to zrobić, otwierając się na Boga i dając Mu możliwość, sposobność działania. Prośmy dzisiaj Pana Boga, żeby łaski Chrztu Świętego, w których uczestniczymy właśnie przez sakrament Chrztu, który kiedyś przyjęliśmy, na nowo odnawiały się w naszym życiu. Aby ta radość i pokój płynący z tego, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, mogło nas wewnętrznie przemieniać, a w ten sposób oddziaływać też na innych, na tych wszystkich, z którymi żyjemy, z którymi się spotykamy, abyśmy w ten sposób mogli świadczyć o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Amen.